miejscach pamiętajmy, że nasza postawa w różnych okolicznościach, doświadczeniach może być pomocą dla wszystkich młodszych od nas, by pozostali wierni Panu. Mili braterstwo, tak jak każdy, kto ma przywilej usługiwania Słowem Bożym, ja również wiele medytuję i rozważam, czasem prowadzę taki bój wewnętrzny nad tematami, które przeżywam i którymi chciałbym się podzielić. I również i ten temat w pierwszej lekcji jest tematem dość trudnym. Niektórzy powiedzą, że on nie jest do serca, ale dla umysłu. Ale od jakiegoś czasu w moich usługach w różnych zborach ludu Pana poruszam tę kwestię, którą sam mocno przeżywam. Kwestie doświadczeń i okoliczności, jakie mają miejsce w Polsce i nie tylko tutaj. I pozwólcie, że chciałbym w pierwszej części poświęcić ten czas na bardzo spokojne i powolne rozważenie myśli, które dotyczą doświadczeń wśród ludu Bożego, jakie obecnie mają miejsce. Sami osobiście bardzo przeżywam i one mnie motywują do tego, bym, na ile jest to możliwe, bym sam starał się dobrze zrozumieć wszelkie kulisy tych doświadczeń, ale również bym, na ile to jest możliwe, pomógł moim braciom, siostrom w zrozumieniu tej materii. Z pewnością dla starszych braci wiekiem i w sferze prawdy nie będą to rzeczy nowe, ale jak mówimy, będą ku odnowieniu naszej pamięci. Dla młodszych wiekiem i mniej tych, którzy przybywają krócej w sferze prawdy, być może będą to zupełnie rzeczy nowe. A więc, drodzy braterstwo, temat, który pozwoliłem sobie zatytułować i o którym chciałbym tutaj wspólnie z wami mówić, to jest temat, który zatytułowałem Świecki domowy ruch misjonarski. Czym jest? Czym jest ruch świecki, ruch misyjny Epifania w Polsce pod taką nazwą występujący, a w Stanach Zjednoczonych występujący pod nazwą Świecko domowy ruch misjonarski, skrót LHMM. Otóż, drodzy braterstwo, przyczyną dla podjęcia tego tematu i przeanalizowania literatury prawdy były dla mnie, jak powiedziałem, doświadczenia, okoliczności, jakie miały i mają miejsce w Polsce, również w Stanach Zjednoczonych. A szczególnie to zybaterstwo list brata Snydera, który, jak cytuję z jego listu, postanowił pozbawić niektórych naszych braci przywileju jakiegokolwiek związku ze świeckim ruchem misyjnym LHMM. I drodzy, znamy nazwiska tych braci, których ten list szczególnie dotyczy, ale również to zybatelstwo znamy z przekazu stanowisko niektórych braci, którzy nawet nie są wzmiankowani w tym postanowieniu brata Snydera. Otóż ja z braku czasu nie będę cytował tych wypowiedzi, ale powiem, iż te opinie kilku braci, w których to opiniach oni wyrażają się o świecko-domowym misjonarskim jako sekcie, jako organizacji. Niektórzy z nich porzucili przywileje wykonywania służby jako pielgrzymi lub ewangeliści. Otóż, drodzy braterstwo, i zarzucając właśnie sekciarstwo, klerykalizm, sięganie po władzę, właśnie osobie brata Snydera i tych, którzy wspierają go w tych postanowieniach. Otóż, drodzy braterstwo, myśli, które chciałbym tutaj przypomnieć, znajdują się w tłumaczeniu w literaturze polskiej i dzisiaj nie będziemy mieli możliwości tutaj wszystkich rzeczy omówić, ale chciałbym zachęcić was, drodzy, byście indywidualnie starali się przestudiować kilka artykułów z literatury polskiej. Przytoczę tutaj te artykuły, które są podstawą naszych dzisiejszych rozważań. I pozwolę sobie wprost cytować niektóre ustępy tych artykułów, które mają związek z tymi trudnymi doświadczeniami i opiniami. A więc pierwszym z artykułów to jest artykuł pod tytułem Przedstawienie wysiłku, aby zamienić świeckodomowy ruch misjonarski w sektę. To jest Tajemnicza Prawda, 1956 rok. Kolejny artykuł zatytułowany Urzędowe funkcje redaktora. To jest Tajemnicza Prawda, 1954 rok. I powtórzony ten artykuł w 1964 roku. Również Tajemnicza Prawda, 1946 rok. I 1948 rok. Oraz, drodzy, Tajemnicza Prawdy, 1948 roku. Artykuł zatytułowany Niektóre ważne fakty do rozpatrzenia dla braci. 48 rok, tłumaczenie polskie. Mili braterstwo, szczególnie u podstaw poruszenia tej kwestii, jak powiedziałem, tego postanowienia brata Snydera, opiekuna LHMM, dyrektora LHMM, jak już w moim rozumieniu wodza ludu Bożego, oprócz tych opinii niektórych sług, którzy porzucili swoje przywileje lub też zostali pozbawieni przywileju współpracy z bratem Snyderem, również u podstaw tego legła pewna notatka, która została rozkolportowana wśród zborów ludu Pana w Polsce. I przytoczę dosłownie krótki fragment tej notatki, tego przesłania. Cytuję. Kongregacjonalizm jest na czasie po ogłoszeniu listu do braci w Polsce o usunięciu z ruchu epifanicznego trzech dzielnych braci i sług. I tutaj są wymienieni bracia. I dalej czytamy. Brat Leon Snyder podpisał list jako opiekun świeckodomowego ruchu misjonarskiego, co jasno dowodzi, że ten ruch jest organizacją, a nie ruchem, dobrowolną działalnością czy też fundacją. Czyli, że brat Snyder zamienił ruch świeckodomowo misjonarski w sektę. I czytam dalej, cytuję. Wobec powyższego brat Leon Snyder jest samozwańczym wodzem wbrew boskiej zasadzie, to jest zamienił ruch świeckodomowy w sektę Małego Babilonu i rzekomo Bóg wybrał go na wodza, bo położył swoją rękę na jego ramieniu. I pytanie, jak to może udowodnić? Czy to było we śnie lub w widzeniu, kto ma w to uwierzyć? I dalej cytuję. Po dyktatorsku i zuchwale usunął z ruchu przecinek sekty trzech dzielnych sług i braci walczących prawdą przeciwko błędowi, przeciwko fałszywym zarządzeniom wydawanym przez klerykalistów. I dalej cytuję. Więc, drodzy dzielni słudzy i bracia, tu są wymienieni, przyjmijcie jako honorowe usunięcie was z ruchu sekty świeckodomowego misjonarskiego, sekty Małego Babilonu, a w ślad za wami dobrowolnie i ochotniczo będą występować wierni Panu i prawdziwi bracia, słudzy, pielgrzymi, ewangeliści, starsi zborowi, diakoni oraz wierni Panu i prawdzie bracia i siostry. Pan oczekuje, że wielu to uczyni, aby w zborach autonomicznych wspólnie sobie usługiwać prawdą na czasie i wiernie wypełniając śluby poświęcenia Bogu, bojując on dobry bój wiary jako dzielni żołnierze i uczniowie i naśladowcy Pana Jezusa. Ten apel do dzybatelstwa bezpośrednio stał się przyczyną, iż podjąłem do dzybatelstwa próbę wspólnego przeanalizowania wszystkiego to, co znajdujemy w literaturze polskiej na ten temat. Otóż o dzybatelstwo chciałbym powiedzieć tak. Pozbawienie kilku braci w Polsce przywileju jakiegokolwiek związku ze świecko-domową lub misjonarskim oznacza w praktyce pozbawienie tych braci prawa i przywileju wykonywania służby jako duchowne świecko-domowego ruchu misjonarskiego. Również oznacza to pozbawienie tych osób prawa i przywileju pozostawania przedstawicielem kiedyś, nie tak dawno, brata Hetmana. Następnie pozbawienie takich osób prawa i przywileju bycia przedstawicielem brata Ralfa Helcik. A obecnie do dzybatelstwo postanowienie brata Snydera oznacza, iż osoby, w stosunku do których brat Snyder podjął taką decyzję, oznacza pozbawienie tych osób prawa i przywileju bycia przedstawicielem brata Snydera w głoszeniu Ewangelii, w mówieniu w charakterze mówczych narzędzi świeckiego ruchu misyjnego Epifania, w mówieniu przedstawiania wykładów na podstawie Biblii, w przewodniczeniu w nabożeństwach zborowych, zebraniach zborowych, chciałbym podkreślić, w chrztach, ślubach i w pogrzebach, w jakimkolwiek miejscu na ziemi, w którym mogą się oni znaleźć. A więc nie tylko w wykonywaniu przywileju służby jako generalni starsi, ale również w przewodniczeniu i w usługiwaniu w nabożeństwach zborowych. A więc, drodzy bratelstwo, temat przewodni, czym jest świecki ruch misyjny Epifania lub też świecko-domowy ruch misjonarski, tak jak on ma nazwę w Stanach Zjednoczonych. Gdy bratelstwo w jednym z artykułów brat Jolly tak napisał to stwierdzenie, pozwolę sobie przytoczyć. Aby jasno nauczać, potrzeba jasno odróżniać, określać i myśleć. A dla potrzeb naszego wykładu powiem, abyśmy mogli jasno odróżniać, to potrzeba, abyśmy dobrze zrozumieli niektóre kwestie. I dlatego w celu dobrego zrozumienia statusu, czym jest świecki ruch misyjny Epifania i jasnego odróżnienia błędu od prawdy na ten temat, pozwalam sobie zaproponować do rozważenia ten temat, byśmy jasno zrozumieli, odróżnili błąd od prawdy. Drodzy bratelstwo, pozwólcie, że zwrócę waszą uwagę na niektóre odnośniki podane, jak już powiedziałem, w literaturze prawdy, pozostające w łączności z tym naszym tytułowym pytaniem. Czym jest świecki ruch misyjny Epifania? Na początku pozwólcie, że posłużymy się wybranymi fragmentami artykułu Strażnicy Prawdy 1956 rok, który to artykuł zatytułowany jest Przedstawienie wysiłku, aby zamienić świecko-domowy ruch misjonarski w sektę. I z tego artykułu, drodzy bratelstwo, przytoczymy pewne kwestie, które dotyczą naszego tematu. Czym jest świecki ruch misyjny Epifania? Ponieważ z braku czasu nie przytaczałem tutaj wypowiedzi niektórych braci, których dotyczy ta bardzo smutna decyzja brata Leona Snydera, ale również opinii, nie cytowałem w całości tych braci mających do niedawna przywileje służby, którzy porzucili tę służbę. A więc, drodzy bratelstwo, ten artykuł z 1956 roku w pewnej swojej części zawiera taki zapis. On dotyczy, drodzy bratelstwo, jest wynikiem działalności ewangelisty świeckiego domowego ruchu misjonarskiego w Stanach Zjednoczonych, jakiego Johna Crevsona, który to zbawicielstwo usiłował zamienić w sektę świecko-domową misjonarski i brat w związku z tą działalnością wyraził myśl, którą tutaj pozwolę sobie przytoczyć. Otóż brat Jolly mówi tak. Szatan nie lubi prawdy ani wolności, jaką ona przynosi ludowi Bożemu. Przeto stara się wszelkimi sposobami zniszczyć ją lub przekręcić. I brat Jolly pyta tak w tym artykule. Czy myślicie, drodzy, i możemy się sami obecnie zapytać, czy myślimy, że szatan zmienił się pod tym względem w stosunku do ludu Bożego oświecanego prawdami paruzyjnymi, epifanicznymi? Nie, brat Jolly mówi, nie zmienił się. I ośmielamy się powiedzieć, że obecnie również szatan się nie zmienił w swojej działalności, by pobudzać niektórych, by do zbawicielstwa właśnie działali przeciwko i wynaturzali wolność, którą nas Pan obdarował. I brat Jolly mówi w tym artykule z 1956 roku. Mówi tak, wówczas w latach 1952-55, brat Jolly mówi, relacjonuje, było przykro widzieć, jak John Crevson, usilony przez szatana, ten Crevson, który oddał cenną pomoc bratu Johnsonowi, drodzy, otóż ten Crevson próbował to zbawicielstwo w uporze rewolucyjnym przeciwko naukom i zarządzeniom posłaników paruzji Epifanii poprzez ogłaszanie siebie jako pańskiego specjalnego nauczyciela na ówczesny czas dla wielkiego grona i klasy młodocianych godnych. On ogłaszał się Crevson taki. No wówczas nie było, drodzy, internetu, ale on to wykonywał, drodzy, poprzez różną korespondencję. A więc brat Jolly mówi tak, wśród innych rzeczy John Crevson został zaślepiony co do właściwej różnicy między świecko-domowym ruchem misjonarskim a ludem pańskim. Dlatego nasze pytanie jest tytułowe. Czym jest świecko-domowy ruch misjonarski? Brat Jolly tak relacjonuje. Już w 1952 roku Crevson twierdził, iż organizacja ciała Chrystusowego i świecko-domowy ruch misjonarski jest jedno i to samo. Tak twierdził Crevson. I brat Jolly mówi tak, w tym czasie rozpoznaliśmy wysiłek Johna Crevsona, który to wysiłek był skierowany w celu zamiany w sektę świeckiego w sektę świecki ruch misyjny Epifania i uczynienia go małym antychrystem, tak jak niejaki Rutherford uczynił to z towarzystwem po świeci brata Russella. I właśnie obstawanie Crevsona przy jego sekciarskim poglądzie, a więc zamiany i utożsamiania Kościoła Chrystusowego ze świecko-domowym misjonarskim było przyczyną, drodzy bratelstwo, by powstał ten artykuł, z którego cytaty tutaj przytaczam. Był powodem ogłoszenia przez brata Jolly artykułu, kolejnego artykułu, urzędowe funkcje redaktora. To jest Tajemnicza Prawda, 1954 rok. W którym to drodzy bratelstwo artykule brat Jolly podał różnicę pomiędzy świecko-domowym ruchem misjonarskim a ruchem epifanicznym. W zgodzie z naukami brata Johnsona. W dalszych naszych rozważaniach, drodzy, powrócimy jeszcze do myśli podanych w tym artykule urzędowe funkcje redaktora. Obecnie, drodzy bratelstwo, zaś tutaj przypomnimy, tak jak to niektórzy twierdzą, że skoro brat Snyder w dymisji, powiedzielibyśmy, czy też w zerwaniu współpracy w ramach świecko-domowego misjonarskiego współpracy z niektórymi braćmi i podpisał się jako opiekun wykonawczy LHMM, podpisał się pod decyzją o pozbawieniu kilku braci jakiegokolwiek związku z ruchem misyjnym Epifania, iż to jakoby jasno dowodzi, że świecki ruch misyjny Epifania jest organizacją, jest sektą. Odniesiemy się, drodzy, do tego twierdzenia. W tym celu, drodzy braterstwo, tutaj dla nas pomocą będą właśnie te opisy działalności przesiewawczej, tej rewolucyjnej, prowadzonej przez Pewsona i Hefla. Otóż, drodzy braterstwo, cytujemy, aby jasno zrozumieć właściwe pokrewieństwo między świeckim ruchem misyjnym Epifania a ludem pańskim, na które John Crefson został zaślepiony, powinniśmy zachować w pamięci to, co było powiedziane na ten przedmiot w artykule Urzędowe funkcje redaktora z 1954 roku. I tam brat Jolly cytuje, mówi tak. Brat Russell w Strażnicy, strona 1720, wyjaśnił, że za jego czasów towarzystwo, Strażnica Towarzystwa Biblii i Broszur nie była religijnym towarzystwem, w zwykłym znaczeniu tego słowa. Strażnica Towarzystwa Biblii i Broszur. To towarzystwo. Nie było religijnym towarzystwem w zwykłym znaczeniu tego słowa, albowiem nie posiadało wyznania wiary i w ogóle nie posiadało wiary to towarzystwo. Ono, tak jak brat Russell to tłumaczył w tej strażnicy, jest czysto interesowym stowarzyszeniem. Towarzystwo, strażnica Towarzystwa Biblii Broszur. Było czysto interesowym stowarzyszeniem. Przeto, jak brat Russell wyjaśniał, ono stało w stosunku do pracy pańskiej wśród ludów prawdzie w Paruzji, Towarzystwo Biblii Broszur, stało w stosunku do pracy pańskiej wśród ludów prawdzie w Paruzji w bardzo podobny sposób do tego, w jakim stosunku świecki domowy ruch misjonarski stoi do oświeconego Epifanią ludu w prawdzie. Na czym polegał ten stosunek? Polegał na tym, że pastor Russell kontrolował całkowicie aż do swojej śmierci towarzystwo. Tak podobnie brat Johnson, jako posłanik epifaniczny, całkowicie kontrolował świecki domowy ruch misjonarski aż do swojej śmierci. I brat Jolly dalej kontynuuje, mówi, tak samo my, brat Jolly, kontrolujemy świecko-domowy misjonarski, albowiem on nie jest wozem. I dalej cytujemy. Przeto dyskutując tę sprawę w Teraźniejszej Prawdzie w 1946 roku, brat Johnson oświadczył, że nasz pastor, a więc pastor Russell, sam kontrolował pracę kapłańską, a jego korporacje, a więc i towarzystwo, i dyrektorzy nie posiadali żadnej kontroli tejże pracy. Byli zatem niemymi według jego wyrażenia. Korporacja, a więc również towarzystwa, pastor Russell, używał tylko do przeprowadzania spraw interesowych wobec prawa ludzkiego, podkreślam, wobec prawa ludzkiego, wobec wymagań sądów amerykańskich, lecz one nie wykraczały przeciwko prawu Bożemu. A więc sprawy, które prowadził pastor Russell poprzez towarzystwo, użytkując go, wykorzystując, nie wykraczały przeciwko prawu Bożemu. Takie używanie korporacji przez pastora Russella było dozwolone dla kapłańskiego członka również w Epifanii, jeżeli one nie kontrolują, czy też wiemy, że nie kontrolowały w żadnym stopniu pracy kapłańskiej prowadzonej przez pasłownika epifanicznego, jeżeli ów kapłan zachowywał zupełną kontrolę nad pracą korporacji. W tym przypadku, w odniesieniu brata Johnsona, nad świecko-domowym ruchem misjonarskim. I dalej czytamy. Przeto widzimy, że brat Jolly kontynuuje, że świecko-domowy ruch misjonarski stoi w stosunku do pracy pańskiej dla oświeconego Epifanium ludu Bożego, dokładnie tak samo jak korporacja strażnicy Towarzystwa Biblii Boszu stała w stosunku do pracy pańskiej dla ludu w prawdzie za życia brata Russella. Mówiliśmy już, że brat Johnson ostostofował Rutherforda za łączenie towarzystwa z kościołem i zaczynienie z towarzystwa ciała religijnego. A więc te doświadczenia, drodzy, i okoliczności wiążące się z osobą Rutherforda, z towarzystwem po śmierci brata Russella, nie odstraszyły niejakiego Johna Crevsona od postępowania według tego rewolucjonistycznego biegu, jaki przyjął Rutherford, i od podobnego usiłowania i łączenia świeckiego domowego ruchu misjonarskiego z Kościołem. A więc John Crevson ignorował i to, że w interesie podtrzymania swego sekciarskiego poglądu przyjmował i uzasadniał swoje stanowisko oświadczeniem, jakie było wydane na temat świeckiego domowego ruchu misjonarskiego, które było uczynione przed sądami amerykańskimi z światowego punktu widzenia, a to oświadczenie opublikowane w 1948 roku służyło w celu, jak cytujemy, ustalenia naszej pozycji w sądach, a więc pozycji naszej, a więc świeckiego domowego ruchu misjonarskiego w Stanach Zjednoczonych, w sądach. Militarstwo tymi organami w Polsce, przed którymi i u których rejestruje się działalność różnych stowarzyszeń, są inne przepisy. Jest to prawo cywilne, to militarstwo. W przypadku Stanów Zjednoczonych tą instytucją jest sąd. I dalej do Zybateso pozwolę sobie przypomnieć, tutaj zwrócić waszą uwagę na pewne tło tych spraw. Wówczas do Zybateso sięgających czasu brata Johnsona. Brat Jolly tak to relacjonuje. Ci, którzy są zrzeszeni w świecko-domowym ruchu misjonarskim, nie mogliby, a więc również w świeckim ruchu misyjnym w Polsce, jako odpowiedników, nie mogliby uzyskać żadnej korzyści od podatkowego uwolnienia, a więc od zwolnienia z podatków, w łączności z ich religijną pracą, chyba że są z światowego punktu widzenia uważani lub też postrzegani jako kościół lub ciało religijne. A więc inaczej mówiąc, że zwolnienia podatkowe w Stanach Zjednoczonych były uwzględniane w przypadku, gdy stowarzyszenie miało przed sądem amerykańskim status kościoła lub ciała religijnego. I miało to związek ze spadkiem, jaki został zapisany na rzecz świeckiego domowego ruchu misjonarskiego w 1945 roku. I podjęcie tego spadku przez świecki domowy misjonarski było kwestionowane przez sąd amerykański na tej podstawie, tak jak to w opinii sądu zostało wyrażone, iż z punktu widzenia sądu amerykańskiego świecki domowy misjonarski był postrzegany jako prywatne przedsięwzięcie jednostki Pawła Johnsona. A więc, drodzy, w związku z tym spadkiem i nabyciem prawa do podjęcia tego spadku w 1945 roku zostało zredagowane oświadczenie i przedłożone sądowi amerykańskiemu, mianowicie, iż świecko domowe misjonarskie jest ciałem religijnym, jest kościołem. To oświadczenie zostało wydane, wydrukowane, oczywiście w teście prawdzie amerykańskiej, angielskiej, ale również Znajdujemy je przytoczone w Tężnej Prawdzie 1948 roku. Drodzy braterstwo, tak aby to oświadczenie mogło być uznane przez sądy amerykańskie i by świecko-domowy misjonarski mógł być uważany przez sąd amerykański jako kościół, by też jako ciało religijne. Co było warunkiem podjęcia spadku. To oświadczenie do zbawiciela i świecko-domowy misjonarski jest kościołem ciałem religijnym, a więc to, o co obecnie również niektórzy potykają się, twierdząc, że świecki misjon Epifania jest kościołem, organizacją, ciałem religijnym. To oświadczenie do zbawiciela, tak jak brat Jolly relacjonuje, zostało uczynione również w łączności z proponowanym wyborem osoby brata Jolly na następnego opiekuna wykonawczego świeckiego domowo misjonarskiego. I brat Jolly mówi, i to oświadczenie dopomogło mu do legalnej działalności prowadzenia różnych spraw przed prawem amerykańskim. I brat Jolly mówi, i mieliśmy sposobność wiele razy użyć tego statusu świeckiego misjonarza Epifania przed władzami amerykańskimi. I brat Jolly mówi tak, nie ma w tym żadnych przekręceń. Lecz to oświadczenie, iż świecko-domowy misjonarski jest kościołem lub ciałem religijnym, zostało wyrażone z światowego punktu widzenia, pod wymagania światowe sądów amerykańskich. Albowiem władze, brat Jolly mówi, uważają LHMM jako kościół albo ciało religijne, które te określenia są używane jako jednoznaczne. Ale, drodzy braterstwo, nazwanie świeckiego domowego misjonarskiego ciałem religijnym lub kościołem lub sektą pozostaje w sprzeczności z oświadczeniami brata Johnsona uczynionymi z pańskiego punktu widzenia. I to oświadczenie już znajdujemy w angielskiej prawdzie z 1920 roku, również powtórzone w tejże prawdzie amerykańskiej w 50 roku. I brat Johnson, drodzy braterstwo, w tych oświadczeniach napisał: LHMM, a więc Świecki Domowy Misjonarski, nie jest organizacją, lecz ruchem, działalnością. Przeto nie jest on kościołem, ani nie powinien być określany jako taki. Brat Johnson nawet prosił braci, aby wykreślili słowa jako kościół w oświadczeniu podanym przez niego w tejże prawdzie w 1948 roku. Zacytujmy jeszcze, drodzy, kilka ustępów z artykułu zatytułowanego Przedstawienie wysiłku, aby zamienić świecko domowe lub misjonarski w sektę, jak powiedziałem, z tejże prawdy 1956 roku. Z braku czasu ja będę się tutaj streszczał. To zobaczę, w tym artykule, który każdy z nas może przeanalizować sam, dowolnie, indywidualnie, czytamy tak. Tak brat Jolly tutaj, drodzy braterstwo, racjonuje. Brat Johnson serdecznie zgadza się z tym, oświadczając wprawdzie w 50 roku, mianowicie następująco. Nie powinniśmy mówić drugim, że LHMM, czy też świecko-domowy misjonarski jest kościołem, do którego należymy, lecz powinniśmy mówić, że należymy do kościoła pierworodnych, których imiona są spisane w niebie. I w epifanicznym tomie szóstym brat Johnson oświadcza tak, że Bóg, opisując kompletną organizację Kościoła, celowo pominął wzmiankowanie innego ciała, czy towarzystwa, czy kompanii, czy korporacji w Kościele, podkreślamy w Kościele, i chciał, aby rozumiano, że żadna z nich nie była potrzebna Kościołowi dla wykonywania celów jego posłannictwa. A więc o żadnej korporacji działającej w Kościele nie ma mowy. I te odnośniki podają pański punkt widzenia na Kościół, który powinien być punktem widzenia wszystkich wówczas, drodzy braterstwo, dobrych lewitów i dobrych członków z klasy młodocianych godnych. Dopowiadamy również ten punkt widzenia, powinien być punktem widzenia tych, którzy aspirują do klasy poświęconych obozowców Epifanii. A więc światowy punkt widzenia na świeckiej misji Epifania w Polsce, czy świecko-domowej misjonarskiej w Stanach Zjednoczonych całkiem się różni od boskiego punktu widzenia tę sprawę. I dalej czytamy. Brat Russell mówił następujące słowa. Mogą nazwać nas restytucjonistami, russellistami, ludźmi strażnicy i tak dalej, jednak nie uznajemy żadnych z tych nazw, nie chcemy ich stosować do siebie. To, co Rutherford uczynił ze swymi zwolennikami, gdy dał im sekciarską nazwę Świadkowie Jehowy, to samo uczyniłby John Crefson z nazwą świecko-domowy lub misjonarski. A więc ma się rozumieć, drodzy, że przed sądami amerykańskimi i innymi władzami pański lud oświecony Epifanią był uznany jako ciało religijne zwane świecki domowy lub misjonarski, a wobec obcych, jak to czytamy, bracia i siostry mogli przy różnych okazjach informować zainteresowanych, że jesteśmy zrzeszeni z innymi chrześcijanami w świeckodomowym ruchu misjonarskim w celu popierania naszej pracy względem tych, którzy nie są w prawdzie. Lecz nie powinniśmy mówić innym, że świecki misyjny jest kościołem, do którego należymy. Otóż, drodzy braterstwo, jak widzimy, niejaki John Crefson w interesie podtrzymania swojej sekciarskiej teorii przyjmował ten świecki punkt widzenia, a więc, że LHMM, czy też świecki domowy misjonarski, jest kościołem lub ciałem religijnym i trzymał się tych oświadczeń z świeckiego punktu widzenia. Podczas gdy brat Johnson, drodzy braterstwo, biorąc pański punkt widzenia, obszernie wykazał, że świecko-domowy lub misjonarski nie jest organizacją, lecz ruchem, dobrowolną działalnością, fundacją, nazwą dla naszej publicznej pracy. Ale John Crefson przyjmował to oświadczenie, które było wymagane przez sądy amerykańskie. A więc czytamy w tych relacjach, że my jednak zachęcamy braci i obecnie również naszych współcześnie braci zachęcamy do uważania świeckiego ruchu misyjnego z pańskiego punktu widzenia, tak jak to jest wykazane w literaturze prawdy. Mili braterstwo, rozumiemy, że z pańskiego punktu widzenia jest tylko jeden prawdziwy kościół albo ciało religijne, to, które Pan zorganizował i którego sam jest jedną głową, a które w szerokim znaczeniu kościół obejmuje już uwielbione wielkie grono, klasę młodocianych godnych i powiedzielibyśmy również poświęcone obozowce Epifanii. W szerokim znaczeniu. I jest to jedyne ciało religijne, do którego powinniśmy dążyć, by należeć, drodzy. A więc, drodzy braterstwo, tak pojmowany Kościół jako ciało religijne, do którego my inni poświęceni mamy przywilej się przyłączyć, przynależeć, jest niewidzialny tak lokalnie, jak i ogólnie. Chociaż objawia się taki Kościół przez swoją pracę, urządzenia, zebrania i sług widzialnych, A więc nie ma widzialnej organizacji Kościoła Boga żyjącego, która czyni to organizacja rozmaite zbory, rozmaite jednostki organicznie częściami ogólnego ciała. A więc istnieje, drodzy braterstwo, odkrycie lokalnej części niewidzialnego Kościoła w postaci zborów lokalnych, zewnętrznie zorganizowanych. A więc, drodzy braterstwo, umożliwia nam to widzieć, że żadne wyznania, ani też wszystkie wyznania razem nie są ciałem Chrystusa, nie są Kościołem Boga żyjącego, lecz że Kościół składa się wyłącznie z uświęconych w Chrystusie Jezusie. A więc żadna zewnętrzna, widzialna organizacja nie jest Kościołem. Przypominamy, że w przeciwieństwie do takich nauk, niejaki John Crefton twierdził, że świecki domowy misjonarski, który był, jest zewnętrzny i widzialny, jest organizacją, ciałem religijnym. I iż ciało Chrystusowe, Kościół, a świecki domowy misjonarski jest jedno i to samo. A więc, drodzy braterstwo, pamiętamy, widzimy zatem wielki błąd, w jaki przewodnicy towarzystwa za czasów Rutherforda wpadli, gdy oświadczyli, i to pod przysięgą przed sądem, że człowiek przystępuje do towarzystwa zewnętrznej organizacji, korporacji przez poświęcenie. A więc widzimy, jak wówczas Rutherford i jego współpracownicy pomieszali organizację interesową towarzystwa, która funkcjonowała i była pod pełną kontrolą brata Russella, z ciałem Chrystusa. W takim krótkim skrócie, drodzy braterstwo, przytoczyliśmy tutaj pewną część pism brata Johnsona, która właśnie jest przeciwna do interpretacji stanowiska tutaj już przywołanego przez nas przeszewacza Johna Crefsona. Drodzy braterstwo, jesteśmy świadomi, że tak jak w Babilonie niektóre osoby mogą cytować, przytaczać wiele ustępów z Pisma Świętego, i wiemy również, że zazwyczaj źle je stosują, tak samo może być uczynione z odnośnikami do Pism Prawdy. I zauważymy to, drodzy braterstwo, gdy będziemy tutaj jeszcze badali kilka stosownych punktów i niektóre odnośniki właśnie używane przez ówczesnych przesiewaczy. A więc, drodzy braterstwo, świecko-domowy ruch misjonarski. Podobnie jak pastor Russell zaznaczył to o towarzystwie, powinien być uważany jako urządzenie interesowe przed ludzkimi prawami. Świecki ruch misyjny Epifania powinien być uważany jako urządzenie interesowe przed ludzkim prawem, przed świeckim prawem, drodzy. Lecz nie wobec boskiego prawa. Tak jak towarzystwo nie było towarzystwem religijnym, ale czysto interesowym stowarzyszeniem. Brat Johnson, drodzy braterstwo, jak już tu mówiliśmy, jasno wyraził myśl na ten temat, drodzy braterstwo, że świecko-domowy misjonarski jest ruchem, dobrowolną działalnością, nazwą dla naszej publicznej pracy, zarządzeniem interesowym, fundacją. I z pańskiego punktu widzenia świecki ruch misyjny Epifania nie jest kościołem, ale albo ciałem religijnym. Jest dobrowolną działalnością, której to w którym to ruchu, tak jak mamy przywilej współpracować jedni z drugimi, drodzy braterstwo, mamy przywilej współpracować w służbie względem ludzi szczególnie nie będących w prawdzie. W tym miejscu, drodzy braterstwo, chciałbym jeszcze, drodzy braterstwo, zacytować muszę skracać, drodzy, te rozważania. A więc, reasumując, są dwie myśli. Tą, którą prezentował Krewson niejaki, iż świecko-domowy misjonarski jest kościołem, ciałem religijnym, drodzy braterstwo. I tak też sąd amerykański traktował i traktuje do chwili obecnej świecko-domowy misjonarski. Tak jest postrzegany ten ruch z światowego punktu widzenia. Lecz, drodzy braterstwo, my nie powinniśmy uznawać w taki sposób, powinniśmy uznawać świecko-domowy misjonarski z boskiego punktu widzenia, jako fundacja i dobrowolną naszą działalność. Wspominaliśmy, drodzy braterstwo, iż oświadczenie o ruchu epifanicznym jako ciele religijnym zostało wykonane, wyrażone w łączności z wyborem przyszłego opiekuna dla kierowania funduszami majątkiem świeckiego domowego ruchu misjonarskiego w Stanach Zjednoczonych. I brat Jolly potwierdził, że wiele razy korzystał z tego przywileju, z tego oświadczenia, z tej rejestracji. I to zobaczeństwo w artykule niektóre ważne fakty do rozpatrzenia dla braci. Brat Johnson, drodzy braterstwo, właśnie to oświadczenie poczynił, drodzy braterstwo. I ta rezolucja, drodzy braterstwo, 1948 roku została podana, jak podkreślaliśmy wielokroć, na podstawie wymagań sądu amerykańskiego. Aby one nie miały władze amerykańskie żadnej wątpliwości co do prawdziwego wyboru przyszłego opiekuna wykonawczego w osobie brata Jolly, który miał mieć całkowitą pieczę nad funduszami własnością świecko-domowego misjonarskiego. I by to oświadczenie, rezolucja była zgodna właśnie z punktem zapatrywania władz sądowniczych. I by na tej podstawie tej rezolucji, tej rejestracji, drodzy braterstwo, by ruch miał zwolnienia od podatków, tak jak inne religijne towarzystwa, jak inne religijne kościoły w ogólności. A więc, drodzy braterstwo, powiedzieliśmy na wstępie naszych rozważań, że temat, który podejmujemy, nieszczególny jest dla oświecenia naszego. I niewątpliwie, drodzy braterstwo, oświadczenie z 1948 roku, iż świecko-domowy misjonarski jest kościołem, ciałem religijnym, to oświadczenie nie służyło oświeceniu braci. Albowiem w rzeczywistości to oświadczenie, ta rezolucja zaprzeczała temu, co powinniśmy rozumieć z pańskiego punktu widzenia. A więc funkcjonowanie świecko-domowego misjonarskiego z świeckiego punktu widzenia jako ciało religijne Kościół i w wymiarze duchowym pańskim, drodzy braterstwo, jako fundacja dobrowolna działalność współpracujących ze sobą braci i sióstr w szerzeniu, proklamowaniu nauk Słowa Bożego do zbawiastwa. I wówczas do zbawiastwo brat Joli wyraził taką opinię. Okazuje się dziwnym, aby ktoś, kto jest ugruntowany w prawdzie, tak jak John Crefson, mógł się potknąć o tę sprawę. Szczególnie, gdy brat Johnson później poprawił ją dla braci i ponownie określił tę kwestię statusu świeckiego misjonarskiego z pańskiego punktu widzenia. To jest takiego, iż LHMM, świecko misjonarski, tak jak towarzystwo, nie jest ciałem religijnym. Czytamy Epifanie tom 6. A więc drodzy braterstwo, tak się rzecz miała. Mili braterstwo, jesteśmy świadomi, że to powiedzieliśmy przed chwilą, że rezolucja 1948 roku o tym, że świecko misjonarski jest kościołem, ciałem religijnym, ona została wydana w połączeniu z nominacją na urząd opiekuna wykonawczego tego ruchu osoby brata Joli. Na urząd opiekuna, który nie jest urzędem religijnym, lecz urząd opiekuna wykonawczego świeckiego misjonarskiego jest, urząd opiekuna jest jedynie urzędem interesowym. Jesteśmy świadomi, drodzy, że tak jak wielu w przeszłości odpadło od prawdy paruzyjnej, epifanicznej, to jednak nie mamy myśleć, że czas próby i przesiewania zakończył się. Jesteśmy świadomi, iż szatan w dalszym ciągu skupia swoje wysiłki na ludzie Boży, tak jak długo on tu przebywa na ziemi, a szczególnie jego przedstawiciele są otwartymi przeciwnikami dla szatana. I mamy tego świadomość, drodzy, iż tak jak w przeszłości i obecnie, niektórzy wyznają głośno swoją wierność dla brata Russella, w niektórych wypadkach również dla brata Johnsona, podczas gdy we własnym interesie pracują nad swymi metodami zwodzenia i usidlają tych, którzy nie są staranni w czuwaniu, w modlitwie, aby nie wejść w pokuszenie. Jak staranni powinniśmy, drodzy, być w tym przyleganiu do Słowa Bożego, do prawdy paruzyjnej, epifanicznej, jak starannymi powinniśmy być w tym analizowaniu tej literatury i tych artykułów, które dotyczą naszej materii, abyśmy, drodzy braterstwo, obecnie ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Czas odkupują zgodnie z Łezą, tak jak czytamy do Efezu. Niektórzy z was być może pomyślą, że zbyt dużo czasu, też niepotrzebnie poświęcamy ten czas na odniesienie się do przeszłych sekciarskich poglądów niejakiego Johna Crefsona. I odnosimy się do tych trudnych obecnie doświadczeń. Ale dlatego, drodzy braterstwo, omawiamy tę sprawę, ponieważ tak jak błędy Crefsona uderzały w samą podstawę organizacji pańskiego kościoła, tak, drodzy braterstwo, błędy, z którymi mamy do czynienia, również uderzają w obecną działalność naszą jako ludu Bożego. Mówiliśmy o urzędzie opiekuna wykonawczego, który nie jest urzędem religijnym. Jest to urząd czysto interesowy. Tak jak brat Johnson to wyraził jasno. To zbawicielstwo w artykule urzędowe funkcje redaktora brat Joli tak między innymi pisał. W odpowiedzi na pytanie, czy obranie brata Joliego jako opiekuna wykonawczego świecko-domowego misjonarskiego dało mu jakiekolwiek władze oprócz tych połączonych z urzędem interesowym, jak na przykład pastora, nauczyciela, tłumacza, pielgrzyma itd. Czy obranie brata Joli jako opiekuna wykonawczego dało mu jakiekolwiek władze oprócz tych połączonych z urzędem interesowym? Odpowiedź: nie. I cytujemy: według pisma nikt nie może być obrany przez braci do tych urzędów dla ludu Pana w ogóle. A więc do urzędu pastora, nauczyciela, tłumacza lub pielgrzyma. Nikt nie może być przez braci obrany do tych urzędów. I dalej czytamy. Zbory lokalne mają upoważnienie obierania swych miejscowych pastorów, nauczycieli starszych, lecz lud pański jako całość nie ma prawa obierania sług duchowych. Widzimy zatem, jak bardzo ostrożnie dawał nam brat Johnson, tak Joli relacjonuje, wskazówki w tej prawdzie 1948 roku, objaśniając, że ogólny wybór, jaki proponował brat Johnson, był na to, aby obrać jego, czytaj brata Joli, następcą jako opiekuna wykonawczego, który by się zajmował sprawami finansowymi i własnością świeckiego domowego ruchu misjonarskiego, lecz nie jako generalnego pastora i nauczyciela. To jest osobę, którą tylko Bóg ma prawo naznaczyć. A więc brat Johnson proponował osobę brata Joli do wykonywania funkcji opiekuna wykonawczego świeckiego domowego ruchu misjonarskiego. I dalej czytamy. Zauważmy ostrożnie. On nie mówił, brat Johnson, że Bóg nie naznaczy generalnego pastora i nauczyciela dla wielkiego grona, lecz powiedział, brat Johnson, że bracia zgromadzeni na konwencji nie mogli obierać żadnego brata na ten urząd, a więc pastora, nauczyciela, inaczej wodza ludu Bożego. I tutaj jest przywołana ta scena z czasów pierwotnego kościoła, gdzie apostołowie obrali miejsce wakatu Macieja, lecz Bóg, jak wiemy, zignorował ten wybór i sam to uczynił. Powrót apostoła Pawła. Brat Johnson mówił stanowczo, tak brat Joli relacjonuje, i wyraźnie, że w obieraniu jego następcy jako opiekuna wykonawczego Elchemem, a więc świeckiego domu misjonarskiego, bracia nie obierali następcy na urząd generalnego pastora nauczyciela, a więc następcy posłanika epifanicznego, następnego wodza ludu Bożego, albowiem już było zaznaczone, że tylko Bóg ma prawo, i to powiedzieliśmy, przy tym zacytowaliśmy, że tylko Bóg ma prawo na taki urząd naznaczyć generalnego pastora i nauczyciela, na urząd wodza ludu Bożego. Zatem brat Joli mówi, bracia obrali następcę brata Johnsona tylko do urzędu zarządcy w sprawach interesowych. A więc obrali opiekuna wykonawczego, a nie jako generalnego pastora i nauczyciela. To mamy między innymi w tezie prawdzie 1964 roku, 13 i 14 strona. I kolejna bardzo ważna informacja pożyteczna dla naszych rozważań, czym jest świecko-domowy ruch misjonarski. Właśnie w tym artykule, który podałem w Tezie Prawdzie, czytamy. Na pytanie. Pytanie brzmi następująco. W Tezie Prawdzie w 1948 roku brat Jolly pisze, urząd brata Jolly'ego jest przedstawiony z dwóch punktów. Jako pozafiguralny Baana, jako opiekun wykonawczy. Pytanie brzmi, czy te urzędy są równe? Jeżeli nie, który urząd jest większy? I odpowiedź. Pozafiguralny Baana, jak jest pokazane w Księdze Ezdrasza, drugi rozdział, drugi werset, jest naznaczonym wodzem pańskim dla dobrych lewitów i dobrych członków klasy młodocianych godnych, którzy stanowią członkostwo LHMM. Rozumiemy, że to członkostwo nie jest członkostwem, jakbyśmy zwykli to rozważać, ale jest to stowarzyszenie, współpraca w ramach ruchu, w ramach dobrowolnej działalności, którzy stanowią członkostwo LHMM po naszej, brat Johnson mówi, śmierci. Ten urząd, a więc pozafiguralnego Baany, wodza ludu Bożego, jest większy, ponieważ jest z naznaczenia pańskiego raczej, aniżeli przez wybór w wyniku głosowania braci na urząd opiekuna wykonawczego. I tu, drodzy Państwo, chciałem zwrócić waszą szczególną uwagę. Brat Jolly pisze tak, ja to cytuję. W uznaniu tego bracia, wówczas żyjący, 48 rok, wybierając opiekuna wykonawczego na następcę po bracie Johnsonie, w dozorowaniu i zarządzaniu wszystkimi funduszami, interesami i sprawami ruchu, zauważmy, brat Jolly mówi, przyjęli jego, to znaczy brata Johnsona, rekomendację, iż ten, który już był w onym czasie, ale w czasie tego rekomendowania, od Pana naznaczonym wodzem dla dobrych lewitów i dobrych członków klasy młodocianych godnych, będzie mądrym wyborem i zgodnie z tym, z tą rekomendacją, obrali go brata Jolly na ten urząd dla świeckiego domowego misjonarskiego, który to urząd on przyjął nie jako naznaczenie od Pana, niezależnie od głosów braci i sióstr, lecz jako urząd przez obranie dane jemu przez braci połączonych świecko-domowym misjonarskim. W 48 roku do zobaczenia brat Johnson rekomendował osobę brata Jolly do funkcji opiekuna wykonawczego. Mam świadomość, iż wcześniej Pan wyznaczył brata Jolly na wodza ludu Bożego. A więc bracia, jak tu cytowaliśmy, przyjęli rekomendację brata Johnsona. Jestem zasmucony, powiem wam o sobie, gdy słyszę z przekazu, iż bracia amerykańscy mają problem w zagłosowaniu i powierzeniu funkcji opiekuna wykonawczego bratu Leonowi Snyderowi. Jestem zasmucony tym, że my w naszym tłumaczeniu języku polskim mamy ten przywilej, drodzy Państwo, uświadamiania sobie, drodzy, czasów przełomu działalności posłanika epifanicznego i podejmowania tej służby przez brata Jolly, pozafiguralnego Baany, drodzy Państwo. Iż ta rekomendacja do Urzędu Opiekuna Wykonawczego była poczytana wówczas przez braci amerykańskich jako rekomendacja warta uwagi, drodzy Państwo, i wymagająca i inspirująca ich do posłuchania tej rekomendacji jako mądrej propozycji. A więc, drodzy Państwo, ta rekomendacja na urząd opiekuna wykonawczego osoby brata Jolly była sprawą interesową. Wybór był uczyniony do urzędu interesowego. Ma się rozumieć, brat Jolly mówi, że gdy pozaobrazowy Baana przyjął ten wybór urzędu opiekuna wykonawczego, jak interesowy, nie wyrzekł się większego urzędu, który już posiadał z naznaczenia pańskiego, a więc jako wodza ludu Bożego. A więc, drodzy braterstwo, brat Johnson radził, aby dobry lewita był obrany na opiekuna wykonawczego. I bracia go, brata Johnsona, posłuchali. A więc, drodzy braterstwo, bracia posłuchali tej rekomendacji. Uznali, że ta rekomendacja i powierzenie funkcji opiekuna brata Jolly, drodzy braterstwo, jest wolą Bożą, tak jak to wskazał im posłannik Epifani. I jak oni przyjęli właśnie tą rekomendację i tą wolę Bożą wyrażoną przez posłannika epifanicznego i potwierdzili to swoimi głosami, obierając brata Jolly na urząd opiekuna wykonawczego. Pytanie kolejne do braterstwa, które może być pomocne dla naszego zrozumienia tego tematu. Pytanie wówczas zadane. Jak może ktoś z braci być wodzem wielkiej kompanii klasy młodzieżanych w ogóle, gdy go oni nie uznają za swego wodza? I odpowiedź. Brat Jolly odpowiada. Urząd taki nie zależy od tego, aby go wszyscy musieli uznawać. Tak jak posłannik epifaniczny był odrzucony przez wielu, nad którymi miał dozór. Tak jak w przeszłości, drodzy braterstwo, pamiętamy z historii starożytnego Izraela, drodzy braterstwo, którzy służyli temu ludowi, byli odrzuceni przez ten naród. Egzystencja urzędu polega na upoważnieniu Bożym, a nie na przyjęciu ludzkim, tak brat Jolly wyraził, drodzy braterstwo. A więc, drodzy braterstwo, reasumując, urząd opiekuna wykonawczego jest urzędem czysto gospodarczym, a więc w zakresie tego urzędu jest prowadzenie spraw gospodarczych i jest to urząd podrzędny w stosunku do wyższego urzędu wodza ludu Bożego. Mili braterstwo, cytowałem na wstępie, iż w mniemaniu niektórych pozbawienie związków czy współpracy w ramach świeckiego ruchu misji Epifania przez brata Snydera niektórych braci i podpis opiekun wykonawczy jest dowodem, iż ten ruch jest kościołem, całym religijnym sektą, drodzy braterstwo. W zrozumieniu prawdziwego znaczenia takiej decyzji, drodzy braterstwo, pozwolę sobie zacytować jeszcze jeden ustęp. Pytanie zostało zadane. Przez jaki autorytet są teraz pielgrzymi, posiłkowi pielgrzymi ewangeliści mianowani, pod czyim autorytetem oni służą braciom? I odpowiedź. Szczególnie właśnie dotycząca tej usługi pielgrzymskiej. I czytam. Jesteśmy skłonni myśleć, że taka usługa pielgrzymska nie jest pod protekcją lub z upoważnienia korporacji lub towarzyszy z wielkiego grona. Taka usługa pielgrzymska nie będzie przez autoryzację towarzystwa braci znanych jako LHMM, jako świecko-domoworych misjonarskich, że nie jest ich dziełem jako towarzystwa, a więc nie jest dziełem świeckiego misjonarza Epifania, czyli nie jest dziełem świecko-domowego misjonarskiego, upełnomocnić taką usługę pielgrzymską. I brat Jolly mówi, łącznie z tym zauważamy, że Oni, tacy słudzy, są uważani jako przedstawiciele Pana w pierwszym rzędzie, a także narzędzia pańskiego. W tamtym czasie posłanika epifanicznego, następnie dozybatelstwo brata Joli jako przedstawiciela Pana. I dalej czytamy. Zauważmy, że brat Johnson czyni różnicę między pielgrzymami jako przedstawicielami ruchu, a przedstawicielami Pana. I brat Joli mówi o sobie, nasze postępowanie jest takie samo, a więc nasi pielgrzymi działają i służą najpierw jako przedstawiciele Pana, a potem jako przedstawiciele pozafiguralnego Bany, a dla celów pracy publicznej jako przedstawiciele świecko-domowego ruchu misjonarskiego. I brat Joli mówi tak, gdy pozafiguralny Bana zdecyduje, że jest wolą Bożą, by kogoś mianować na pielgrzyma, posiłkowego pielgrzyma lub ewangelistę, wtedy on jako opiekun wykonawczy zaprasza go, aby służył pod przewodnictwem LHMM i wydaje mu potrzebne zaświadczenie. Lecz, zwróćmy na to uwagę, LHMM, a więc Layman's House Movement Missionary, czy też świecko-domowy misjonarski, jako towarzystwo ludu Pana nie daje swego upoważnienia do takiego mianowania. To jest czynione najpierw przez pozafiguralnego Banę, który działa jako wódz dobrych lewitów, a później jako on opiekun wykonawczy działający dla LHMM. A więc dozybatelstwo, wszyscy moi drodzy bracia, którzy mają przywilej służenia jako pielgrzymi posiłkowi, pielgrzymi czy ewangeliści, mają zamianowanie dozybatelstwo od Pana wyrażone przez wodza ludu Bożego. I są przedstawicielami Pana i tego wodza. A dla pracy publicznej są uznawani jako słudzy świeckiego ruchu misyjnego. Ale w kontekście tego, czy wódz ludu Bożego ma prawo podziękować i zerwać współpracę, w kontekście tego, drodzy braterstwo, i tych wątpliwości o tej sprawie mówimy. A więc, drodzy braterstwo, rozważamy ten temat, aby dostrzec, drodzy braterstwo, u niektórych pogmatwanie światowego punktu widzenia, a pańskiego punktu widzenia misji świecko-domowego misjonarskiego. Jeszcze jedno, drodzy braterstwo. Pytanie takie zostało zadane. Czy opiekun wykonawczy świeckiego domowu misjonarskiego jako taki otrzymał upoważnienie do udzielania postępującej prawdy? Jako opiekun wykonawczy. Czy otrzymał upoważnienie do udzielania postępującej prawdy? Odpowiedź brzmi nie. Wybór dokonany przez braci, przez głosowanie na urząd czysto interesowy opiekuna wykonawczego nie mógł nadać władzy lub upoważnienia komukolwiek na udzielanie postępującego światła, które pochodzi tylko z góry. Jak już wykazaliśmy, jak cytujemy, tam gdzie jest mowa o generalnym pastorze lub nauczycielu, tylko Bóg takiego może naznaczyć. A więc, drodzy braterstwo, czy Pan może obecnie dawać swemu ludowi postępującą prawdę, mając na uwadze, że nie ma już wśród nas kapłanów. Tak jak czytamy w prostwie Izajasza w 59 rozdziale, 1 wersecie, że nie jest ukrócona ręka pańska. Tak jak drodzy braterstwo w przeszłości, Bóg mógł objawiać postępującą prawdę przez mężów Starego Testamentu, Enocha, Noego, Józefa, Mojżesza, Daniela i proroków. Tak jak również mógł ją objawiać, objawiał postępującą prawdę w czasie wieku Ewangelii, drodzy braterstwo. Tak również, drodzy braterstwo, będzie objawiał ją, gdy świątnica w wieku Ewangelii przestała funkcjonować. A więc, drodzy braterstwo, z tą wspaniałą nadzieją na i z tym przywilejem wglądania w Słowo Boże, drodzy braterstwo, i właściwe, nadzieją na właściwe wyrozumienie Słowa Bożego. Jesteśmy pełni nadziei, drodzy, iż takie właśnie dogłębne analizowanie Słowa Prawdy, tych wspaniałych przekazów, drodzy braterstwo, z przeszłości, również o tych smutnych chwilach, okolicznościach doświadczeń i obecnie, drodzy braterstwo, mają miejsce wśród ludu Pana, możemy, drodzy braterstwo, właściwie zrozumieć i postrzegać świecki duch misyjny Epifania, tak jak on jest postrzegany przez władze w Polsce, również sądy amerykańskie, jak status ma ten ruch, drodzy braterstwo, w pańskim planie, jako fundacja, ruch naszej dobrowolnej współpracy braci i sióstr w dziele błogosławienia innych Słowem Bożym, drodzy braterstwo. Kończąc, drodzy braterstwo, te bardzo trudne rozważania, chciałbym was wszystkich zachęcić do odnowienia w swojej pamięci tych artykułów i tam wspaniałych myśli, które na bazie doświadczeń i z udziałem właśnie tu wymienionego przeze mnie Johna Cressona mogą, drodzy braterstwo, w sposób pośredni dać nam, drodzy braterstwo, wspaniałą podstawę dla postrzegania i wyrażę tutaj swoje zrozumienie obecnego opiekuna wykonawczego Batalona Snydera z racji decyzji, jakie on podjął już, jak rozumiem, jako kolejnego wodza ludu Bożego. Życzę wam, drodzy, dobrych medytacji i by te wspólne rozważania były dla nas wszystkich błogosławieństwem i dobrą wskazówką do kształtowania naszej postawy w tym dziele błogosławienia innych. Tego wam życzę i sam tego pragnę.